My, Żydzi polscy, my wiecznie żywi, to znaczy ci, którzy zginęli w gettach i obozach, i my, widma, to znaczy ci, którzy zza mórz i oceanów wrócimy do kraju i będziemy straszyć wśród ruin swymi w całości zachowanymi cielskami i upiornością niby to zachowanych dusz. My, prawda grobów i my, złuda istnienia, my, miliony trupów i kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy niby nie trupów. My, nieskończenie wielka bratnia mogiła. My, Kirkut, jakiego dzieje nie widziały i nie zobaczą.
Do Łodzi razem z mężem i trójką dzieci przyjechaliśmy we wrześniu, czyli pół roku temu, stosunkowo niedawno, i przyjechaliśmy prosto z Izraela, w którym byliśmy kilka lat, ja trochę krócej, mąż trochę dłużej. Mąż w Izraelu studiował w różnych jesziwach przez ponad 6 lat i tam zdobył dyplom rabina, w zasadzie zdobył dwa dyplomy rabina w dwóch różnych szkołach rabinackich. Ja w tym czasie się uczyłam hebrajskiego, też studiowałam w szkole dla religijnych dziewcząt, a jeszcze wcześniej byliśmy w Krakowie, gdzie się poznaliśmy i pobraliśmy, więc można powiedzieć, że jesteśmy Krakusami. Jest gigantyczna różnica między Izraelem, Izraelczykami, Polską, Polakami i w Łodzi szczególnie to czuć. To znaczy myśmy, jak przyjechaliśmy do Izraela, to byliśmy nowi. To jak ta ilość pomocy, którą Izraelczycy sami sobie oferują, jest niewiarygodna. Polacy nie potrafią niestety tak sobie nawzajem pomagać bezinteresownie. Nie wiem, czy to się bierze z kompleksów, czy z niepewności, czy z niewiary w siebie. Też żydowska sytuacja jest dosyć specyficzna. Każdy Żyd od kogoś dostał po głowie, więc bardzo trudno jest wyciągać teraz do drugiego człowieka rękę. Sama o tym wiem, że w Izraelu łatwiej mi jest pomagać niż tu w Polsce. W Izraelu pomagam każdemu na każdym kroku, bo wiem, że każdy potrzebuje pomocy. A w Polsce kto go tam wie, kto potrzebuje pomocy, skoro wszyscy są samowystarczalni. I to jest trochę trudne, to jest uciążliwe, bo w ciągu 4-5 lat można się przyzwyczaić do jakiejś takiej ogólnoludzkiej wymiany dóbr materialnych, niematerialnych. Jakaś jest taka dużo większa, moim zdaniem, wspólnotowość. To jest moje odczucie. I chociaż oczywiście w Polsce są gminy wyznaniowe żydowskie, to przyznam, że w moich wyobrażeniach trochę odbiegają od tego, co spotkałam w Izraelu, od tego, co było przed wojną. Myślę, że gminy żydowskie inaczej funkcjonowały przed wojną. Przynajmniej mam takie nadzieje. Natomiast oczywiście też w gminach obecnie można spotkać mnóstwo ludzi, którzy działają, mają potrzeby, żeby coś robić dla innych, ale jedno z głównych przesłań judaizmu jest, że rodzimy się po to, żeby coś robić, działać, nie po to, żeby dostawać. Niestety mam wrażenie, że dużo Polaków o tym zapomina i też Żydów polskich zapomina o tym, że to chodzi o dawanie, a nie branie, o nasz wkład w to, co zrobić, żeby świat był ciutkie lepszy, a nie siedzenie i oczekiwanie, że ktoś nam poda do stołu. Fizycznie i niefizycznie. Proste przykłady są takie, że dużo ludzi dookoła po prostu myśli, że tylko dlatego, że są Żydami, wolno im, mogą, potrzebują, chcą. Ale jakiś taki pomysł, że może jeszcze jest ktoś poza nami, dookoła. No jakby jest, myślę, że dużo większy egoizm i egocentryzm w społeczności polskiej. Zaryzykuję mówiąc Polska, bo społeczność żydowska też jest Polską. Znacznie większy egoizm, egocentryzm niż to widziałam w Izraelu. I dużo mniejsza wspólnotowość i takie, jak mówię, spojrzenie na drugiego człowieka i zastanowienie się, czego on potrzebuje, nie czego ja chcę i ja potrzebuję, co mnie się należy, tylko co ja mogę dać drugiemu człowiekowi. Bardzo niestety marnie z tym jest obecny. Właśnie teraz dzieci z przedszkola jedzą obiad.
przygotowany przez naszą panią. Tu jest mój syn, który ma akurat ferie zimowe. Szymon, chodź powiedz coś. Powiedz, dzień dobry, jestem Szymon.
Dzień dobry, jestem Szymon.
Powiedz mi, a co ty masz na głowie?
Kipę.
Co to takiego jest?
Nie umiem wytłumaczyć.
A dlaczego coś takiego nosisz?
Tak jest, co przekazane.
Mama i tata uczą cię o przykazaniach?
Nie, słyszę dużo. Słyszałem w Izraelu.
Ja jako Żydówka bowiem bardzo dobrze się czuję w Łodzi. Akurat Łódź jest bardzo moim zdaniem otwarta na Żydów i też my staramy się otwierać na tych, którzy chcą czegoś wiedzieć. Odwiedzają nas co chwilę szkoły i dzieciaki zadają bardzo sensowne, konkretne pytania. I to jest super. I mamy takie poczucie, że im więcej będziemy mogli odpowiedzieć, tym większa będzie świadomość w przyszłości. Jeżeli chodzi o samo społeczeństwo, ja się nie spotkałam z jakimiś niechęcią. Nasz syn wygląda jak 5 Żydów, bo ma pejsy i chodzi w cici, czyli w takich frędzlach przy pasku wypuszczonych. Parę razy zdarzyło mu się mieć na głowie jarmułkę białą z niebieską gwiazdą Dawida. I wielokrotnie sobie tłumaczyłam, że o tyle te pejsy nie są takie jak Loki z tych obrazków, więc może ktoś nie kojarzy, on nie ma brody, bo ma 7 lat, więc może ktoś nie kojarzy jego z tymi obrazami Żydów przedwojennych, czy tych Żydów z pieniążkiem na obrazkach, które wiszą wszędzie. Ale jarmułka z gwiazdą Dawida, niebiesko na białym tyle, jest już tak jednoznaczna, że trudno go pomylić z Romem, z hipisem, co mnie się zdarzyło, czy z jakimś odstrzeleńcem. I reakcji nie ma. Znaczy jedziemy w tramwaju, jest ścisk, tłok, on jest dokładnie na takiej wysokości, że wszyscy widzą, co on ma na głowie, wszyscy widzą jego włosy, wszyscy widzą jego ubranie. Czasem rozmawiamy po hebrajsku. Nie zdarzyło mi się jakakolwiek reakcja. Patrzą się na niego, ale może dlatego, że jest ładnym chłopcem, a może dlatego, że właśnie ma te dłuższe włoski. Ale mi się też zdarza zapatrzeć na kogoś, niestety, w dobrej wierze, więc ja to raczej odbieram jako takie zapatrzenie, bo trudno jest oderwać wzrok, ale pozytywne.
My Szlomy Srule, Mośki, Parchy, Bejlisy, Gudłaje. My, których imiona i przezwiska prześcigną w dostojności brzmienia wszelkich Achillesów, Chrobrych i Ryszardów o lwich sercach. My, którym twierdzą był każdy próg, każdego walącego się na nas domu.
Staramy się odradzać, natomiast czy można odrodzić życie żydowskie? Odpowiedź jest nie, nie będzie sztety, nie będzie tego, co było przed wojną, nie będzie nagle tak, uspokajam wszystkich łodzian, że 35% społeczności łódzkiej będzie żydowska. To się nie zdarzy, nie ma takiej opcji. Nie mamy takiej siły, nie chcemy też. Jest nas garstka i raczej chodzi o to, żebyśmy się dobrze czuli w tej garstce, żebyśmy mogli świętować szabat i żeby nikogo to nie dziwiło, co to jest. Chałka, kidusz nad winem, właśnie wspomniane pejsy, mezuza, tzitzit. Miło jest po prostu pobyć w takim gronie i staramy się to grono rozszerzać, bo są dzieci, które pochodzą z mieszanych małżeństw, z domów, w których wprawdzie świętuje się katolickie święta, ale też co chwilę wspomniana, a to Chanuka, a to Szabat, a to Purim. I chodzi o to, żeby to dziecko miało takie poczucie, że nie jest samo, że to jakby nie są tylko rodzice, którzy nagle mają jakiegoś takiego fizia, że idą do synagogi, tylko że tych dzieci jest więcej, dlatego działa szkółka niedzielna od 8 lat, bardzo dobrze prowadzona. Dlatego myśmy otworzyli teraz przedszkole, dlatego organizujemy kolacje, śniadania, święta, ale też wykłady. Wykłady dla kobiet, wykłady dla mężczyzn. One są otwarte dla wszystkich, którzy chcą przyjść i dowiedzieć czegoś o filozofii żydowskiej, o religii żydowskiej. One nie mają celu indoktrynowanie, tylko jak mówię, poszerzanie wiedzy i tym Żydom, którzy jeszcze są, a jest ich troszkę więcej niż było na szczęście, dać jakieś takie poczucie, że nie są sami. Że my też nie świętujemy 24 grudnia, nie siadamy do kolacji, że my też nie będziemy święcić jajka, że my też nie uczymy naszych dzieci kolęd. Myślę, że to dodaje otuchy, że nie jest się samym.
Chodź tu na chwilę.
Ania gdzieś się zapodziała.
To jest nasza córka Hania, która chodzi do przedszkola. Powiedz dzień dobry. Jestem Hania. Jestem Hania. To jest Rina. Powiedz Rina. Która nie jest naszym dzieckiem, ale chodzi do przedszkola.
I tam jeszcze ktoś siedzi, tak?
Tam siedzi. To jest przedszkolanka Malka. Chodź Malka, powiedz coś do mikrofonu. Jestem Malka.
Chyba nie za bardzo. Malka,
Malka ma 2 lata i jeszcze nie ma chyba doświadczenia z radiem.
Rozumiem. I tu ostatnia pociecha.
To jest nasza córka Rachel albo Janka. Przedstawi się do mikrofonu. Nie. Ona jest tutaj, tak, to jest Ariel, twórczyni szkółki niedzielnej, o której ostatnio mówiłam. I to są dzieciaki ze szkółki.
Fajnie, to znaczy dużo się dzieje.
Dużo się dzieje, znaczy to jest szkółka niedzielna, jak widać nie dziadko w niedzielę, ale teraz zorganizowała 2-tygodniowe ferie dla ponad 15 dzieci, które codziennie mają zajęcia, teraz przyszły na obiad i się połączyły razem z przedszkolem.
Trochę babskie towarzystwo, a gdzie mąż?
Mąż prawdopodobnie siedzi w Betmidraszu i przygotowuje wykład na wieczór. Dzisiaj jest wtorek, więc powinien być wykład dotyczący Parsza Haszawła, czyli dany fragment Tory. Tak, jak mówiłam, staramy się też uczyć.
Tak, tak dokładnie. Mężczyźni skupiają się bardziej na modlitwie oraz na edukacji. Ale też jak najbardziej są z nami. To nie jest w judaizmie tak, że mężczyźni są całkowicie oddzielnie i dla nich rodzina nie jest istotna. Jak najbardziej jest istotna, bo rodzina w judaizmie jest priorytetem, więc tu i rola matki, i rola ojca jest tak samo ważna i tak samo potrzebna.
Ale kobietom jakoś tak łatwiej przychodzi opieka nad dziećmi, prawda?
Bo chyba my kobiety mamy instynkt macierzyński, który nam pomaga po prostu... Że wychowywać dzieci, tworzyć tą rodzinę. W judaizmie mówi się, że rodzina to matka. Rodzina to matka, dlatego kobieta zajmuje się domem, zajmuje się dziećmi. Ojca obowiązkiem, i kiedy dzieci podrastają, są już starsze, jest też edukacja. Mężczyźni raczej uczą synów i dzieci Tory, pracują i to są ich obowiązki.
Kobieta otoczona dziadkiem, a mężczyzna w biznesie to jest stereotyp niestety propagowany przez Polaków. Często jest tak, że mężczyzna siedzi wierzchliwie i się uczy, a kobieta zajmuje się i dziećmi, i domem, i jest bizneswoman. Tego trochę też mi brakuje w Izraelu. Poznałam mnóstwo działających kobiet, które mimo 5., 6., 7. dzieci były prężne, działały, organizowały, biegały, skakały, byleby coś jeszcze dla kogoś zrobić i... To jest raczej ten model, że kobieta żydowska to jest raczej ta, która ma 10 razy więcej siły niż ktokolwiek inny dookoła. Też oczywiście nie mówię o każdej kobiecie, ale raczej to jest taka, rodzi dziecko za dzieckiem, a z jednym w brzuchu, z jednym na rękach przygotuje kolację dla 30 osób, a w międzyczasie, nie wiem, wyprawi męża na delegację, założy lokatę, przerzuci pieniądze z jednego banku do drugiego, żeby rosły na procenty i jeszcze zdąży pójść oczywiście do fryzjera i na fitness, bo to też... Kobiety żydowskie potrafią gdzieś tam wcisnąć. Myślę, że obecnie największymi potrzebami w społeczności żydowskiej, ale w ogóle w Polsce, jest to, żeby jakoś dać ludziom miejsce, w których oni mogą się razem spotkać i zjednoczyć. I czy jest to pieczenie wspólne ciastek, czy jest to wykład, czy jest to wspólne biesiadowanie przy śliwowicy, tak naprawdę nie ma znaczenia. Ale żeby się po prostu spotkać, pobyć i nie psioczyć, i nie plotkować, i nie narzekać, i nie nadawać, i po prostu pobyć ze sobą. Przy okazji oczywiście nauka to jest jakby główny cel żydowskiej edukacji, dlatego postawiliśmy razem z mężem na edukację. Edukuję młodsze dzieci, mąż edukuje starszych i nie wyobrażamy sobie żydowskich instytucji bez Tory, bez nauki, bez... Może być nauka... Jeśli ktoś nie jest religijnym, wierzącym Żydem, nie musi od razu studiować Talmudu, ale równie dobrze może po prostu czegoś się nauczyć albo nauczyć czegoś kogoś, jeżeli coś wie lepiej. Więc myślę, że my na to kładziemy nacisk i oboje byśmy chcieli, żeby tej nauki było jeszcze więcej. Są nastolatki, są dzieci młodsze, starsze, szkolne, dorośli, seniorzy, pary, kobiety, mężczyźni. No, każdy z nas jest czegoś jeszcze nie wie, więc mamy nadzieję, że to nam się uda. Jak mówię, na to kładziemy nacisk i mamy nadzieję, że tego będzie więcej, czyli nauki.
My, nad rzekami zamorskich krain siedzący i płaczący, jak ongi nad rzekami Babilonu, po całym okręgu świata płacze Rachel dzieci swoje. Aleć ich nie masz. Nad rzeką Hudson, nad Tamizą, nad Eufratem, Nilem, Gangesem i Jordanem błąkamy się w rozproszeniu naszym, wołając: Wisło, 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 Matko Rodzona, szara Wisło, nie od brzasku różowa, ale od krwi. My, którzy nawet grobów dzieci naszych i matek nie odnajdziemy, tak się warstwami poukładają, tak się na całą ojczyznę wszerz rozpostrą w jedno pogrzebanie. I nie będzie upatrzonego miejsca, żebyś mógł na nim kwiaty położyć, ale jak siewca ziarno będziesz je szerokim rozmachem rąk rozrzucał. Może przypadkiem trafisz? My, Żydzi polscy.
Nie chciałabym powiedzieć, że się czuję środą, bo miałam to szczęście, że zawsze wiedziałam, że jestem Żydówką. Mam to szczęście, że moja mama nigdy tego przede mną nie ukrywała i moja babcia nie ukrywała tego przede mną nigdy. Ale w pewnym sensie tak. Myślę, że mój ślub z moim mężem był jakimś czymś dziwnym i dla mojej mamy, i dla mojej babci, i dla mojej całej reszty rodziny. Taka chupa bywała u nas w domu przed wojną, ale nie po wojnie. Ale jednak, no to nie jest takie hop-siup. Jak mówię, zwykła uroczystość ślubna, raczej były oczy szeroko otwarte, o co to chodzi, niż wow, ktoś bierze ślub, tylko czemu we wtorek, a czemu tak, a czemu śmak, a czemu owak. Więcej tłumaczenia moim najbliższym niż prawdziwej zabawy i szczęścia. I jak mówię, zaryzykuję stwierdzeniem, że 99% z nas, zapraszając na swój religijny, ortodoksyjny ślub, raczej spotka się z tysiącem pytań, o co chodzi, a nie tysiącem brawo, super, robisz, tylko raczej takie całkiem zwariowała, tylko trochę zwariowała. Więc tak, zaryzykuję, że wszyscy jesteśmy sierotami poniekąd. Żydowskimi sierotami, niezależnie od zaplecza domowego, a jak mówię, moje było cudowne i ja nie mogę na nic narzekać, bo dzięki Bogu nie musiałam odkrywać, że jestem Żydówką, tylko zawsze o tym wiedziałam. Mam wrażenie, że nikt z Żydów polskich nie wie, kim jest. Dlatego, że każda droga, którą każdy z nas obrał, jest czymś zupełnie nowym. Nie mamy rzeczy z dziada, pradziada. Nikt z nas się nie wychował w religijnym domu. Szczęście mają ci, którzy mają żydowskiego przodka. Wiele ze współczesnej żydowskości to są konwertyci, czyli osoby, które przyszły na judaizm, albo osoby, które odkryły, że są Żydami w bardzo późnym wieku, a ich jest większość. Nikt z nas nie był wychowywany w religijnym domu, nikt z nas nie był wychowywany w żydowskim domu, cokolwiek to oznacza. Większość z nas jakoś ma przeszłość katolicką, czy chrzest, czy komunię, czy święta. I każdy z nas musiał sobie odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo nam zależy na judaizmie, jak daleko możemy się odsunąć od rodzin, które nie zawsze to akceptują. Antysemitów nie brakuje. Też w żydowskich rodzinach przykładów wśród Żydów antysemitów można znaleźć mnóstwo, bo i wojna, i komunizm są tak ciężkim brzemieniem dla Żydów, że wielu z nich ucieka od tego żydostwa, przez co chowa swoje dzieci do szaf, czy się przenośni i mówiąc, że bycie Żydem jest tylko bólem, męką. W takiej rodzinie, jak się pojawia ktoś, kto jednak decyduje jawnie mówić o tym, że jest Żydem, to pojawia się zgrzyty, jakieś niepewność, niechęć, strach. Wielu z nas ma dziadków, którzy może niekoniecznie są antysemitami, ale panicznie boją się żydowskości swojej, naszej. Więc ta tożsamość po pierwsze musi być szukana na nowo przez nas. Żydzi w Polsce, polscy Żydzi, Żydzi polskiego pochodzenia, Polacy żydowskiego pochodzenia. Nie ma tak naprawdę na to nazwy. Jesteśmy i Polakami, i Żydami, ale co to tak naprawdę znaczy, każdy z nas musi sobie odpowiedzieć. Sama widzę po tym pokoleniu, które ocalało wojnę, które jeszcze jest, jest to pokolenie naszych dziadków, oni sami nie wiedzą do końca, kim są, więc jak mogą wiedzieć, gdzie ci wnuki. Co innego przed wojną, wtedy Żydzi oczywiście wiedzieli, kim są, jak mają się ubrać, jak mają wyglądać, w co wierzą, gdzie chodzą w soboty, co robią tego dnia, jak się przebierał w Purim, a co jedzą w Pesach, a jak wygląda Sukot. To są bardzo jasne reguły, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj nie mamy pokolenia na pokolenie, bo wojna była i zniszczyła wszystko, co budowali Żydzi w Polsce. Więc musimy to wszystko na nowo budować, budować nową tożsamość, budować nowe pytania i nowe odpowiedzi znajdywać na nie. Poniekąd trochę sami, jak małe dzieci, wyrzutki, noworodki, sieroty, nie wiem jak to nazwać. Ale prawda jest taka, że siedzimy i się zastanawiamy, kim jesteśmy. I w tym mamy szczęście, to jest nasze szczęście. Nie to, że mamy daną odpowiedź, tylko to, że sami siebie kopiemy w tyłek. Idź i się zastanów, kim jesteś i po co tu jesteś. Zanim umrzesz, sekundy pomyśl nad swoim losem, zanim wypijesz flaszkę wódki, zanim ułożysz miniówę, zanim wyjdziesz za niewłaściwego faceta, zastanów się przez sekundę, kim jesteś i po co żyjesz. Ale czy to szczęście, czy to może nieszczęście, to już nie wiem, może można by przejść przez życie tak bezmyślnie i łatwo. Nie wiem.